Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Nie można wierzyć poza Kościołem. Jezus tak, Kościół nie, to zgubna pokusa, mówił papież na audiencji. Sudańska chrześcijanka Meriam Ibrahim znów jest przetrzymywana, tym razem pod pretekstem sfałszowania dokumentów. Pogarsza się stan zdrowia Asii Bibi. Adwokaci pakistańskiej chrześcijanki apelują o przyspieszenie rozprawy apelacyjnej. 25 czerwca zapraszam na wieczorne aktualności. Chrześcijaninem nie jest się w pojedynkę, nie można wierzyć w Boga, nie należąc do Kościoła, powiedział Franciszek na audiencji ogólnej. Kontynuując cykl kateches eklezjologicznych, mówił o znaczeniu przynależności do Kościoła.
Noi non siamo isolati, non siamo cristiani.
Nie jesteśmy od siebie odizolowani i nie jesteśmy chrześcijanami w pojedynkę, każdy z osobna. Naszą chrześcijańską tożsamością jest przynależność. Jesteśmy chrześcijanami, bo należymy do Kościoła. To jak nazwisko. Jeśli imię brzmi jestem chrześcijaninem, to nazwisko należy do Kościoła.
Franciszek wskazał, że życie wspólnotowe bywa trudne. Chrześcijanin nie może być jednak wolnym strzelcem. W Kościele nie ma miejsca na postawę zrób to sam.
Czasami można usłyszeć, jak ktoś mówi, wierzę w Boga, wierzę w Jezusa, ale Kościół mnie nie obchodzi. Ileż razy to słyszeliśmy? Ale tak nie można. Są ludzie, którzy twierdzą, że mogą mieć osobistą, bezpośrednią, bliską relację z Jezusem Chrystusem, poza wspólnotą Kościoła i bez Jego pośrednictwa. Są to pokusy niebezpieczne i szkodliwe. To prawda, że życie we wspólnocie jest trudne, a czasami może okazać się męczące. Ale Pan powierzył swe orędzie zbawienia ludziom, nam wszystkim świadkom. To w naszych braciach i siostrach, z ich darami i ograniczeniami wychodzi nam na spotkanie i pozwala się rozpoznać.
Sudańska chrześcijanka drugi dzień przetrzymywana jest na lotnisku w Chartumie. Władze poddały wątpliwość autentyczności jej dokumentów. Meriam Ibrahim to obywatelka Sudanu. Wizę wjazdową do Stanów Zjednoczonych miała jednak w paszporcie Sudanu Południowego. Obywatelem tego kraju jest zarówno jej mąż, jak i dzieci, co daje jej prawo do posiadania południowo-sudańskich dokumentów. Nie spodobało się to jednak służbie granicznej, która całą rodzinę zatrzymała do wyjaśnienia. Mówi ojciec Efrem Tresoldi.
Meriam została zatrzymana na lotnisku w Chartumie pod zarzutem przedstawienia fałszywych dokumentów pozwalających na wyjazd jej i rodziny do Stanów Zjednoczonych. Cała sprawa wyjaśniana jest teraz przez sudańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które wezwało do siebie ambasadorów zarówno Sudanu Południowego, jak i USA. Cała ta sytuacja wydaje się jednym wielkim pretekstem do zatrzymania chrześcijanki. Pokazuje to, że się na nią uwzięto i wciąż próbuje się ją zastraszyć. Prawdziwa wolność religijna wciąż jest w tym kraju marzeniem, stąd tak ważne było międzynarodowe wsparcie. Ponad 3 miliony ludzi na całym świecie podpisało petycję domagającą się uwolnienia skazanej niesłusznie na śmierć chrześcijanki. Możemy powiedzieć, że sumienie świata powiedziało nie nadużyciu władzy.
O natychmiastowe ustalenie daty procesu apelacyjnego Asii Bibi apelują do władz Pakistanu adwokaci chrześcijanki. Została ona skazana na śmierć za rzekome bluźnierstwo przeciwko Mahometowi. W rzeczywistości opowiadała tylko swoim koleżankom muzułmankom o swej wierze w Chrystusa. Już ponad 5 lat przetrzymywana jest w celi śmierci, gdzie bezskutecznie oczekuje na rozprawę apelacyjną.
Pilne wyznaczenie daty procesu jest konieczne ze względu na stale pogarszający się stan zdrowia Asii Bibi, zarówno fizyczny, jak i psychiczny, piszą adwokaci w uzasadnieniu, przypominając zarazem, że ta matka 5 dzieci została skazana niesłusznie. Jej apelacja spadała z wokandy kilkakrotnie, między innymi dlatego, że nie można było skompletować składu sędziowskiego. Mimo przeciągania się całej sprawy, mamy zaufanie do naszej magistratury, podkreślają jej adwokaci. Tymczasem islamscy fundamentaliści kontynuują zastraszanie sędziów, grożąc śmiercią każdemu, kto ośmieli się wystąpić w obronie chrześcijanki.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Ja po prostu zacząłem odkrywać, że prawda jest w Kościele katolickim. Nie oznacza to, że prawdy nie ma gdzie indziej, ale jest coś takiego jak dziedzictwo prawdy, nadprzyrodzony depozyt prawdy, który Pan złożył w swoim Kościele. Ja tej prawdy potrzebuję, pragnie tego moje serce. Tak o swym nawróceniu na katolicyzm opowiada Ulf Ekman, były pastor protestancki, założyciel zielonoświątkowej wspólnoty Słowo Życia. Dziś nadamy drugą część rozmowy, jaką nagrał on w Radiu Watykańskim przy okazji swej niedawnej wizyty w Rzymie. 25 czerwca na program zaprasza Krzysztof Bronk. Nawrócenie to zawsze jakiś wewnętrzny, głęboki przełom, sprawa bardzo osobista. W waszym wypadku nawrócenie stało się wydarzeniem publicznym, nieprawdaż?
Yes, it was. Because of, I've been
tak, to prawda, ponieważ od wielu lat występowałem publicznie, ale nie zmienia to w niczym faktu, że nawrócenie jest czymś bardzo osobistym. Nie byłem do tego w pełni przekonany jeszcze przed rokiem. Przed rokiem znalazłem się w decydującym punkcie. Wiedziałem, że muszę podjąć decyzję. Czułem, że Pan mnie wzywa, mnie i moją żonę. Wcześniej zwlekałem z decyzją właśnie ze względu na wspólnotę, na ludzi, którzy byli powierzeni mojej pieczy. If the Lord is calling me, I have to trust that he will take care of this. Ale w końcu doszedłem do wniosku, że jeśli Pan mnie wzywa, to muszę mu zaufać. Zaufać, że on się tym zajmie. Bo inaczej nigdy nie będę mógł uczynić tego kroku. Będę niczym w więzieniu. Jeśli Pan do mnie mówi, to przemówi również do moich wiernych, do ich serca. I zrozumieją to. Być może nie od razu, ale z czasem na pewno zrozumieją. W każdym razie przekazaliśmy kierownictwo naszej wspólnoty doświadczonym liderom i muszę też powiedzieć, że liderzy naszego kościoła, kilkuset wspólnot, przeszli w ciągu ostatnich lat wielką ekumeniczną drogę. Nie zaszli tak daleko jak ja, ale na pewno zrobili krok naprzód. Byli też kilka razy w Rzymie, bo chciałem, by zrozumieli naszą decyzję. Pod pewnym względem bardzo dobrze to przygotowaliśmy. Patrząc wstecz, mogę powiedzieć, że wielu moich współpracowników, choć nie podziela naszej decyzji, to jednak ją rozumie i respektuje jej powody. I pozostajemy z nimi w dobrych relacjach. Wiemy, że nasza misja w tych wspólnotach się skończyła, ale przyjaźń pozostanie. Oczywiście to nie oznacza, że skończyłem jedno dzieło, teraz rozpoczynam drugie. To coś o wiele większego, to głęboka zmiana poglądów teologicznych. To także potrzeba wielkiej pokory, świadomość, że popełniałem błędy, że uczyłem rzeczy, które nie były prawdziwe w pewnym sensie. I muszę przyznać, że robiłem rzeczy, których dziś żałuję. Oczywiście rzeczy podstawowe, podstawowe rozumienie Pisma Świętego, kim jest Jezus, to nie uległo zmianie. Mówiąc o swoim nawróceniu, bardzo często odwołuje się Pan do prawdy, do posłuszeństwa prawdzie, podążania za prawdą. To przywodzi na myśl poprzedniego papieża, Benedykta XVI. Czy czytał Pan Benedykta XVI?
Yes, I've not read so much, but I've read a bit.
Tak, czytałem, choć niedużo, ale trochę czytałem. Jestem nim zafascynowany. Jest wspaniałym człowiekiem. Wyraża się w sposób tak jasny, a zarazem zwięzły. Jak dobry nauczyciel. Myślę, że jest on bardzo ważny dla Kościoła, dla całego ciała Chrystusa. Przypomnijmy, że Benedykt XVI przywiązywał też wielką wagę do prawdy w dialogu ekumenicznym. Był przekonany, że jeśli chcemy postępu w tym dialogu, musimy się pytać o prawdę. Jak to postrzega Pan, który przychodzi z drugiej strony? Czy widzi Pan szansę na ponowne zjednoczenie Kościoła?
I must believe John 17.
Muszę wierzyć w to, co jest powiedziane w Ewangelii Jana, rozdział 17. Nie tylko muszę, ja chcę w to wierzyć i rzeczywiście wierzę. Wierzę, że jeśli każdy z nas będzie gorąco pragnął modlić się tak, jak modlił się Jezus, pamiętając, że On jest naszym orędownikiem w niebie i też modli się o to, to na pewno będziemy stanowić jedno. Dlatego nie mam najmniejszych wątpliwości, że się to stanie, ale kiedy i jak, tego nie wiem. Mnie oczywiście zarzucano, że podejmując tę decyzję wystawiam na poważne niebezpieczeństwo dialog ekumeniczny w Szwecji. Ja odpowiadam nie, moja decyzja nie zagraża ekumenizmowi, ona go wzbogaca. Jeden z pastorów powiedział mu, mów o swojej drodze, ale nie mów o prawdzie, bo to jest twoja prawda. Nie. Prawda istnieje i ona jest większa niż ja i ty, powiedziałem mu. Coś jest prawdą i to właśnie prawda zadecydowała o moim przejściu do Kościoła katolickiego. Ja po prostu zacząłem odkrywać, że prawda jest w Kościele katolickim. To nie oznacza, że nie ma prawd gdzie indziej, ale istnieje coś takiego jak dziedzictwo prawdy, depozyt prawdy, nadprzyrodzony depozyt prawdy. I Pan złożył to w swoim Kościele. Musiałem rozeznać, czy to jest prawda, a może to uzurpacja, triumfalizm, reakcja na reformację, a może jednak prawda. To nie oznacza, że my posiadamy prawdę, że Kościół katolicki w każdej chwili przez wszystkie stulecia zachowywał się w sposób odpowiedni, ale zachował prawdę. Ta kwestia stale do mnie powracała. Jedyny motyw mojej decyzji to właśnie to, że ja potrzebuję pełni prawdy, potrzebuję tego, co ma Kościół katolicki. Kościół katolicki ma coś, co jest istotne, prawdziwe i konieczne. A co to takiego? Zasadniczo to pełnia Jezusa Chrystusa. Fakt, że Chrystus jest w swoim Kościele, w Kościele z całą Jego ludzką słabością, ze wszystkimi ludzkimi błędami, które popełniali Jego członkowie. Chrystus wciąż tam jest, z pokolenia na pokolenie. Żywa obecność. Dokładnie. Było to dla mnie poważnym wstrząsem, wyzwaniem, a potem dostrzegłem, jak bardzo jest to piękne, wspaniałe. Prawda jest piękna. I w takiej sytuacji musiałem podjąć decyzję. Nie twierdzę, że dotąd żyłem w ciemności, że w świecie protestanckim wszystko jest złe. Nie powinniśmy myśleć w tych kategoriach, jakby wszystko było czarne albo białe. Istnieje jednak pełnia, a z drugiej strony w protestantyzmie istnieje też sekularyzacja i postępujące osłabienie. Jest to wielki problem protestantyzmu. Nie twierdzę bynajmniej, że rozwiązuje problem uciekając od niego, ale otrzymałem pewność, którą mogę się też dzielić w dialogu z moimi braćmi protestantami. Tak czy inaczej, zawsze skończymy u posługi Piotra. Takie jest moje doświadczenie z ostatnich lat. Ilekroć prowadziłem z kimś dialog, zawsze dochodziliśmy do tej kwestii. Można się zgodzić na różne rzeczy, na sakramentalność, na podstawowe dogmaty, ale na koniec zawsze pojawia się problem z Piotrem. I dla mnie to było jak z Maryją. Musiałem to w sobie pogodzić. 16 rozdział Ewangelii Mateusza. Jako protestant zawsze tłumaczyłem, że to nie jest o papieżu, o Piotrze. Ale w końcu musiałem sobie powiedzieć, że nie miałem racji, że błędnie nauczałem. Jeśli sięgniesz do tekstu greckiego czy aramejskiego, widzisz, że tu rzeczywiście jest mowa o osobie. Nie tylko o tej osobie, która była w określonej chwili, ale o posłudze, która trwa. I ja w to rzeczywiście wierzę, że to jest biblijne, prawdziwe, a Kościół tego strzegł przez wieki. Dlatego nie mam problemu, by się podporządkować. Teraz widzę, że w moim życiu prawdziwym problemem było właśnie podporządkowanie się. Nie tyle papież, ale podporządkowanie się czemuś, co jest ponad mną, bo w rzeczywistości sam dla siebie byłem papieżem. Aktualny papież mówi o tym często, o tym problemie z podporządkowaniem się Jezusowi Chrystusowi w Jego Kościele. Ale mówi też o potrzebie ewangelizacji, wyjścia z Chrystusem do świata. Chce, by Kościół był bardziej charyzmatyczny. Czy Pan ze swym charyzmatycznym doświadczeniem może nam w tym pomóc? Chciałbym w tym uczestniczyć, ale moje osobiste doświadczenie w tym momencie jest takie, że ja nie przyszedłem do Kościoła katolickiego, aby pomóc, lecz dlatego, że potrzebuję pomocy. Ale mam oczywiście pewne doświadczenie i chętnie je wykorzystam. Potrzebujemy oczywiście ewangelizacji. Chrześcijanie muszą bardziej wychodzić na zewnątrz, bardziej ufać zmartwychwstałemu Panu, że On nas prowadzi do współczesnych ludzi, którzy są na Niego otwarci czy nie, abyśmy głosili z miłością Ewangelię w taki sposób, aby to przynosiło owoce. Czy myśli Pan, że katolicy są za bardzo dogmatyczni? Istnieje niebezpieczeństwo duszpasterstwa dogmatycznego, które dzieli, ale dogmaty są niezbędne. Prawda jest obiektywna i prawda zawiera miłość. Nie można jej przekazać bez miłości. Ale prawda jest piękna i zaspokaja pragnienie człowieka. My żyjemy dziś w bardzo niedogmatycznym świecie, w niedogmatycznym chrześcijaństwie. Żyjemy w bardzo emocjonalnym i postmodernistycznym, relatywistycznym społeczeństwie, które nie chce odnosić się do niczego, co przychodzi z zewnątrz, które ma błędne pojęcie autorytetu. Autorytet, tego słowa się na pewno nadużywa, ale właściwe zrozumienie tego słowa daje nam bezpieczeństwo, ochronę, a przede wszystkim wspaniałą wolność. Ludzie tego nie rozumieją i mówią mi, kiedyś byłeś charyzmatykiem, byłeś wolny, teraz będziesz się musiał podporządkować wszystkim tym regułom, będą ci mówić, co masz robić. Jednakże od 5-7 lat ja coraz wyraźniej doświadczam czegoś odwrotnego, że zbliżam się do wolności. Jest to wspaniała wolność, ale nie egoistyczna. To całkiem coś innego. Jest to oczywiście związane z wzrastaniem w świętości, w upodabnianiu się do Chrystusa, ale tego pragnie moje serce. Więc kiedy ktoś mnie pyta, co teraz będziesz robił w kościele katolickim, byłeś przecież dobrym kaznodzieją, odpowiadam, będę się starał być dobrym katolikiem, być jak Chrystus w Jego kościele. A zatem sądzę, że nie możemy się zgodzić na to, jak świat definiuje dziś prawdę, moralność, ale z drugiej strony nie możemy się wycofać do jakiegoś getta. Musimy żyć prawdą i w ten sposób pomożemy ludziom docenić prawdę jako drogę życia. Myślę więc, że to wspaniałe być chrześcijaninem w tych czasach. Wielu chrześcijan by się z Panem nie zgodziło, bo to trudne czasy. To dla nas wielkie wyzwanie. Tak, to jest wyzwanie, ale Jezus jest na tronie, wciąż ma pełną władzę w niebie i na ziemi. Czy patrzy Pan z nadzieją na przyszłość chrześcijaństwa w Europie? Sam pochodzi Pan ze Szwecji. Widzimy, że Europejczycy coraz bardziej oddalają się od swych chrześcijańskich korzeni. Chrześcijaństwo, Ewangelia, Kościół na pewno przetrwają. To nie oznacza jednak, że możemy sobie usiąść i odpocząć. W Europie toczy się walka, jakiej ten kontynent jeszcze nie zaznał. Jest to bardzo tragiczne. Zmierzamy do coraz większego bezprawia i coraz większej wrogości względem chrześcijaństwa. Niewykluczone, że prowadzi to do prześladowań, które zawsze jednak udoskonalały Kościół. Być może żyło się nam za dobrze, chrześcijańska kultura nas rozpieściła, ale tego już nie ma. Mamy walkę, ale w tej walce zwycięzcą jest Jezus Chrystus. I Kościół będzie tym, czym ma być. Jestem pełen nadziei, naprawdę. Nie jestem naiwnym optymistą. My bardzo dużo pracowaliśmy w krajach byłego Związku Radzieckiego i widzieliśmy, jak ludzie, którzy nie mieli żadnego kontaktu z Ewangelią, z Cerkwią Prawosławną, spotykali Jezusa Chrystusa z wielką mocą. To daje nadzieję każdemu. Dlatego jestem pewny, że Europa dostanie jeszcze jedną szansę, że Jezus nie opuści Europy. Mówił Ulf Ekman, szwedzki konwertyta, były pastor protestancki. A w naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.